Poranek Radia Tok FM.
Minęła 7.26 i witam w studiu Radia Tok FM pana Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam panią i witam wszystkich słuchaczy.
No to zacznijmy tak na początek od rzeczy przyjemnej. 70% zaufania w jednym rankingu, w innych ponad 60. Bardzo niski stopień nieufności. Czy pan uważa, że to jest, jak pan sobie to tłumaczy, czy to jest efekt tego, że pan ciągle jednak mimo bardzo głębokich podziałów w społeczeństwie mówi o konieczności polityki pojednania? Czy ona zaczyna przynosić jakieś owoce?
Ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie źródłem tych dobrych bardzo dla mnie notowań, które oczywiście bardzo cieszą, ale tak samo bardzo zobowiązują. To jest pewnie, na to trzeba pracować przez wiele lat i budować przekonanie, że pozostałem sobą, takim jak byłem, z moimi poglądami, z moim sposobem zachowywania się. Ja myślę, że fakt, że nie odpowiadałem na agresywne różne zachowania w okresie wyborczym, powyborczym, to też przekonało znaczną część ludzi, w tym także i liczącą się część wyborców mojego konkurenta. No bo jeżeli mam 11% nieufności, to znaczy, że znaczna część wyborców, którzy gdzieś sympatie swoje lokują bliżej PiS-u, też mi ufa. I to też cieszy, to także stwarza szansę na przyszłość. Większej może szansy na kończenie wojny polsko-polskiej, na ograniczenie przynajmniej jej takiej bardzo ostrego charakteru. Prawdopodobnie okres kampanii wyborczej, także do parlamentu, nie będzie temu sprzyjał, ale potem, no, chciałoby się, żeby coś z tych zapowiedzi, działania na rzecz uspokojenia sceny politycznej, działania na rzecz szukania tego, co może łączyć partie polityczne przy różnicach programowych, temperamentów i tak dalej, żeby stało się faktem, będę kontynuował swoje wysiłki.
Panie prezydencie, zanim porozmawiamy o przyszłości, chciałabym, żebyśmy parę zdań o przeszłości. Jedną z pana pierwszych inicjatyw legislacyjnych był projekt zmian w Konstytucji. On dotyczył spraw europejskich, ale nie tylko. No i nie będzie go w tej kadencji. To jest porażka.
Powiem tak, sukcesem było wprowadzenie tego rodzaju projektu, który ja uważam, że po prostu Polsce służy. Bo rzeczą dziwną jest, że Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, członków Unii Europejskiej, który nie ma odpowiednich zapisów w Konstytucji. Dla mnie elementem motywującym i takim mobilizującym były ustalenia szczytu w Lizbonie, który przynosił zmiany w relacjach między państwami a instytucjami Unii Europejskiej, roli parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Więc byłem przekonany i jestem nadal, że byłoby przyjęcie tych zmian byłoby dobrym sygnałem w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, świadczący o naszym zaangażowaniu w pogłębienie procesów integracji.
Ale rozbiliśmy się nie o to, tylko rozbiliśmy się o wieczny konflikt, tak przynajmniej wynika ze wszystkich znanych mi relacji, prezydent, premier i wpływ na politykę zagraniczną.
Ja myślę, że to nie jest takie proste. Mianowicie, po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo wysoko sobie cenię to, że dzięki działalności Komisji Konstytucyjnej i przewodniczącego pana posła Gowina udało się zbudować porozumienie i kompromis wszystkich praktycznie ugrupowań politycznych, w tym także opozycji, wokół siłą rzeczy trochę przebudowanego mojego projektu. Z inicjatywy Platformy Obywatelskiej zgłoszono poprawki, które przywracały pierwotną wersję mojego przedłożenia do Sejmu, ale to zdaje się nie oznacza możliwości podtrzymania kompromisu. Na przyszłość wydaje się, że rzeczą absolutnie konieczną jest, jeśli się mówi serio o potrzebie zmian w Konstytucji, to jednak zbudowanie też zdolności do budowania kompromisu, bo bez kompromisu nie ma polityki w ogóle, a szczególnie wtedy, jeśli trzeba zebrać ogromną większość
w parlamencie. Ta sprawa jest przedstawiana bardziej personalnie, że premier Tusk nie chce oddać jednak szeregu kompetencji panu prezydentowi.
Chyba tak nie jest, dlatego że po pierwsze ja nie oczekuję zwiększania mojej kompetencji. W moim projekcie zostały uwzględnione, czy w trakcie prac komisji zostały uwzględnione wszystkie uwagi i propozycje rządowe. Więc przypuszczam, że tutaj okres po prostu kampanii wyborczej nie sprzyja budowaniu kompromisu takiego, który byłby widoczny, no bo w okresie kampanii wyborczej partie polityczne starają się od siebie odróżniać, prawda, i starają się podkreślać różnice, aby do siebie przekonywać wyborców, więc być może w zmienionej atmosferze po wyborach do tego projektu wrócę.
A czy jeżeli idzie o zmiany w Konstytucji, nie powinniśmy pójść dalej? Po raporcie Komisji Millera na temat katastrofy smoleńskiej, no tak głośno powiedziałabym, zabrzmiał postulat zmiany relacji, jeżeli idzie o zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Kto powinien odpowiadać, kto powinien nominować, żeby generałowie nie byli sługami dwóch panów? Że tutaj jednak nie prezydent, a może rząd, albo prezydent, a nie rząd. No bo jest ta podwójna podległość ministrowi i prezydentowi.
Jest, zawsze jest, ale tak zostało to wymyślone na samym początku. I jak dzisiaj widać, służy wojsku i służy państwu demokratycznemu, jeśli konstelacja, tak powiem, charakterów trochę i poglądów jest taka, że się nie nadużywa tej sytuacji podwójnego podporządkowania, aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę, że to, co kiedyś było źródłem kłopotów, ja to doskonale pamiętam, bo sam to przerabiałem na własnej skórze jako wiceminister obrony narodowej, potem jako minister, to znaczy sytuacja takiej niejasności, ona została w znacznej mierze zlikwidowana przez nowelizację ustawy o ministrze obrony narodowej, gdzie wprowadzono twardą zasadę, która kiedyś nie była tak jasna i prosta, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, swoje zwierzchnictwo sprawuje za pośrednictwem cywilnego ministra obrony narodowej. To było rozwiązanie, o które ja walczyłem, gdy byłem właśnie w ramach cywilnego kierownictwa resortu obrony i dzisiaj staram się w pełni respektować, bo inaczej rzeczywiście może powstać taka schizofreniczna sytuacja niejasności, komu się podlega.
Ale słynna jest przecież sprawa jeszcze z prezydentury Lecha Kaczyńskiego, że pan minister Klich chciał odwołać szefa wojsk, dowódcę wojsk powietrznych, prezydent się nie zgadzał, no i wyszło jak wyszło.
No problem polega na tym, że trzeba w takich sytuacjach mieć odwagę powiedzenia tego publicznie. I jednoznacznego.
To znaczy ministrowi Klichowi zabrakło tej odwagi,
uważam,
żeby powiedzieć
uważam,
publicznie?
Uważam, że popełnił pewien błąd, mianowicie gdyby wystąpił publicznie z takim wnioskiem, a prezydent by się do tego nie przychylił, no to wtedy byłby prezydent, minister obrony narodowej w dużo lepszej sytuacji, jasnej. Natomiast oczywiście można zresztą to samo robić, niekoniecznie tak powiem nagłaśniając to jako spór, tylko jako propozycję. Ja uważam, że istniały wszelkie podstawy do wnioskowania o zmianę na stanowisku dowódcy wtedy.
Dzisiaj...
Przypomnę, to było po katastrofie kasy. Prawda?
To było po katastrofie kasy, oczywiście. Panie prezydencie, dzisiaj rozpoczyna pracę pan generał Skrzypczak jako doradca ministra Siemoniaka. Pan był jeszcze chyba marszałkiem Sejmu, jeśli dobrze pamiętam, w momencie, kiedy Komisja Obrony Narodowej uznała, że generał Skrzypczak nie rozumie, co to jest cywilna kontrola nad armią. Teraz zresztą pan minister Siemoniak został poproszony o złożenie wyjaśnień przez tę komisję. Czy pan ocenia, że to jest słuszna decyzja?
Ja po pierwsze mam swoje własne doświadczenia z okresu kierowania resortem obrony narodowej i wiem, że wojsko lubi być prowadzone dosyć twardą ręką. To znaczy muszą być jasne żądania i jasny podział też odpowiedzialności między dowódców a cywilne kierownictwo resortu obrony narodowej i wtedy sprawy na ogół idą dobrze. Żołnierze mają to siebie, że się podporządkowują, ale jasnym poleceniom, jasnym rozkazom. Oczywiście każda armia na świecie wymaga ciągłej dbałości o to, aby pogłębiać istotną z punktu widzenia demokracji zdolność do podporządkowywania się władzy cywilnej, władzy demokratycznej. Prawda? Wojsko jest z natury swojej strukturą niedemokratyczną. Więc to nad tym się ciągle pracuje we wszystkich armiach państw demokratycznych. Natomiast jak rozumiem, pan generał Skrzypczak jest doradcą, nie jest elementem samodzielnym wykonywaniem jakiegoś zadań na jakimś odcinku. Ma doradcę doradzać ministrowi Siemoniakowi w zakresie istotnym, gdzie jest potrzebna wiedza dowódcza, ale także i charakter. To jest w zakresie reformy systemu dowodzenia. Ja z satysfakcją odnotowuję, że moje wystąpienie w czasie święta 15 sierpnia zdaje się, że przyniosło takie przekonanie o nieuchronności i potrzebie tej głębokiej reformy. I zdaje się, że pan generał Skrzypczak też mniej więcej widzi podobnie kierunek reformy, czyli na ujednolicenie systemu dowódczego, na jego uproszczenie, potanienie także, a więc także zwiększenie jego efektywności, odejście od zasady, że się buduje co 3 lata, dobudowuje do starego systemu kolejne dowództwo, bo to jest droga do
niego. A czy w armii nie było innych mniej kontrowersyjnych, nie ma innych mniej kontrowersyjnych osób? No pan generał Skrzypczak występował głównie ostatnio jako krytyk i publicysta, a nie jako generał.
Ale wie pani, właśnie tu chciałbym podkreślić to, że prezydent swoje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi sprawuje za pośrednictwem ministra obrony. Minister ma prawo dobierania sobie doradców na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność. Ja sądzę, że z dotychczasowych takich opinii, że w przypadku wyznaczenia jasnego odcinka odpowiedzialności masz doradzać w tym, a tym obszarze, czyli reformy systemu dowodzenia, to może być bardzo, bardzo dobra decyzja. Tym bardziej, że tam, gdzie trzeba robić reformy, tam zawsze są też potrzebni ludzie z charakterem. A oprócz tego każdy minister obrony narodowej staje przed prostym wyborem, czy popularnego w kręgach żołnierskich dowódcę mieć przeciw sobie, prawda, czy też mieć za swoimi plecami jako właśnie element wspierający. Jak rozumiem, pan minister Siemoniak dokonał takiego wyboru i teraz trzeba ten wybór wykorzystać jak najlepiej, zarówno na rzecz sił zbrojnych, jak i ich reformy.
Panie prezydencie, a pan popiera te decyzje, które podejmuje minister Siemoniak, utożsamia się pan coś więcej, już pan wie o tym, co on zamierza i uważa pan, że to dobry wybór? Mówiono, że nie był pan szczęśliwy z powodu tego wyboru.
Nie, to jakieś takie spekulacje dziennikarskie. Znamy się z panem ministrem Siemoniakiem od wielu, wielu lat. Odnoszę wrażenie, że nie tylko się cenimy, ale także lubimy. I pamiętam okres współpracy z ministrem Siemoniakiem, gdy ja byłem ministrem obrony narodowej. Był taki epizod. I życzę mu jak najlepiej. I oczywiście moje wsparcie będzie dotyczyło nie tyle jego osoby, aczkolwiek i to z największą chęcią zawsze będę deklarował, ile zamysłów reformatorskich. Mówiłem o tym jasno, wprost, nic nie ukrywałem. Widzę jako pilne zadanie dokończenie reform opisanych swego czasu w planie 6-letnim, ze szczególnym uwzględnieniem reformy systemu dowodzenia i systemu szkolnictwa wojskowego. Do tego trzeba ministra z charakterem, do tego trzeba także i wsparcia zwierzchnika sił zbrojnych.
Panie prezydencie, jak pan ocenia kampanię wyborczą dotychczasową?
Ja myślę, że tak, wiem, że jest ma opinię nudnej. To znaczy, że może coś się wypaliło. Znaczy, że może ludzie już nie chcą takiego ciągłego show ostrej walki. I z tego bym się cieszył. Natomiast oczywiście chciałbym, żeby w tej kampanii było więcej takich momentów sporu merytorycznego, a nie tylko...
Chciałby pan debaty Tusk-Kaczyński?
Myślę, że ludzie tego chcą, to jest wyborcy tego chcą i gdzieś w demokracji trzeba dokonywać, można taktyczyć, można prowadzić jakąś taktykę wyborczą, prawda, uchylać się, a tu trochę podrażniać, a prawda, gdzieś potem żądać. To jest normalne w polityce. Natomiast gdzieś na końcu trzeba według mnie uwzględniać w stopniu maksymalnie możliwym, w zgodzie z własną taktyką, jednak potrzeby wyborców, którzy chcą być traktowani serio. I jest taka kategoria wyborców, którzy zdecydowanie oczekują dyskusji merytorycznej. Aby nie kupować kota w worku, tylko na podstawie...
A czy to by była dyskusja merytoryczna, Tusk-Kaczyński, pana zdanie?
Pewnie to nie jest takie proste, bo debata wyborcza ma swoją logikę, swoją dynamikę, której się mieści w takim samym stopniu pewnie potrzeba skrótu w kwestiach merytorycznych, ile potrzeba błyśnięcia dowcipem, a jakimś zachowaniem. Ale coś z tego zawsze zostaje.
A czy powinny debatować tylko te partie, które są w Sejmie, bo tak... telewizja publiczna to organizuje, czy wszystkie komitety, które zostały zarejestrowane w skali kraju?
Ja bym to zostawiłbym mediom publicznym i niepublicznym, które sobie chcą takiej czy innej debaty. Oczywiście za tym się kryje prosta kwestia. No, udział w debacie dla niektórych jest ryzykiem, a dla niektórych gigantyczną szansą, szczególnie dla tych mniejszych, którzy cierpią na brak wiedzy o przekazanej do społeczeństwa, do potencjalnych wyborców, no to w ich interesie leży, żeby uczestniczyć w debacie z tymi najważniejszymi aktorami. No to jest problem pewnie nie tylko Janusza Palikota, ale wielu innych i paru innych środowisk. Ja wiem jedno z kampanii prezydenckiej, że dyskusja, w której uczestniczyli wszyscy, ona jednak była dosyć chaotyczna, bo tu każdy, tak powiem, nie tyle odpowiadał na pytanie zadane, tylko mówił to, co mu w sercu grało. A często są... ale z kolei no, może być bardzo interesująca debata wyrazistego, prawda, polityka, który zmusza innych do też zajęcia jednoznacznego stanowiska. Ja bym tutaj nie wywierał presji w tej kwestii, że muszą wszyscy albo muszą tylko ci dwaj. To już jest kwestia taktyki kampanijnej oraz presji mediów. No, media mają prawo konstruować różne pomysły i różne fora dyskusji i zabiegać o udział w takiej czy w innej konstelacji polityków.
Panie prezydencie, pan mówi, będę prowadził kampanię frekwencyjną. Dystansuje się pan od, nie wiem, poparcia Platformy Obywatelskiej. Aleksander Kwaśniewski się nie dystansował. Chodził na konwencje partyjne i niczego mu nie ubywało, ani popularności.
Myślę, że wszyscy w Polsce wiedzą, gdzie pozostało moje polityczne serce, bo przecież wyrosłem ze środowiska Platformy Obywatelskiej i tego nie ukrywam. Natomiast wydaje się, że jeśli serio się mówi o tym, że się chce być prezydentem wszystkich Polaków i że chce się tą scenę polityczną raczej łączyć, a nie jeszcze pogłębiać podziały, no to trzeba zachować umiar, tak powiem, angażowaniu się politycznym na rzecz strony sporu. A partie polityczne są zawsze stroną sporu. Więc i myślę, że moja najbardziej może służyć. Ja mówiłem o tym wielokrotnie. Nie wierzę w żadne przyjaźnie polityczne, miłości polityczne, braterstwo, siostrzane nastroje. Nie wierzę w to. Wierzę we wspólnotę drogi i wspólnotę celu. Więc na tej wspólnocie, w ramach wspólnoty drogi, wspólnoty celu, która niewątpliwie mnie łączy z moim własnym środowiskiem politycznym, jestem przekonany, że moja aktywność jako prezydenta, w tym i także i te są te badania opinii publicznej, o których pani łaskawie wspomniała.
Są wsparciem dla Platformy.
Są wsparciem dla ludzi o podobnie myślących jak ja, a więc właśnie w ramach tej wspólnoty drogi, wspólnoty celu. To po pierwsze. Po drugie jestem przekonany, że trzeba uważać z takim nieuzasadnioną tezą, że bezpośrednie angażowanie się prezydenta może komukolwiek pomóc w sposób istotny. Bo proszę zwrócić uwagę, co się działo w czasie tych 20 lat polskiej demokracji. Nie, o ile dobrze pamiętam, to poparcie prezydenta Lecha Wałęsy dla BBWR-u nie przełożyło się na sukces tego ugrupowania.
Nie, na 10% się przełożyło.
Poparcie prezydenta Kwaśniewskiego w pierwszych wyborach nie przełożyło się na sukces lewicy, bo wygrała AWS, prawda? W drugiej kadencji prezydenta Kwaśniewskiego już była szorstka przyjaźń, prawda? Więc to też zupełnie inaczej wyglądało. Trzeba zachować umiar.
A jaka jest pana przyjaźń z premierem? Pan miał taką wypowiedź, w której kiedyś powiedział, że niekoniecznie zwycięzca wyborów zostanie przez pana wskazany jako kandydat na premiera i to od razu zinterpretowano, że jest to przeciwko Tuskowi.
No bo tak niektórzy bardzo chcieliby podkreślać wszystkie różnice i dopatrywać się różnic i konfliktów. No bo różnice oczywiście są, bo tak decyduje o tym ustrój państwa. konstytucja, inne zadania ma prezydent, inny premier, więc jakieś napięcie pomiędzy tymi instytucjami zawsze musi być. Tylko problem polega na tym, żeby nie towarzyszył temu ostry konflikt. Ja myślę, że takie zapotrzebowanie na szukanie konfliktu między mną a premierem Tuskiem wynika z faktu, że strasznie niektórych uwiera to, że akurat dzisiejszy układ taki personalny, który jest, gwarantuje dosyć harmonijną współpracę najwyższych organów władzy państwowej. I to dotyczy i prezydenta, i premiera, i marszałka Sejmu, marszałka Senatu. Ja sądzę, że tu nic nie trzeba już mówić ani o żadnej przyjaźni. Ja powiedziałem, jeżeli jest wspólnota celu, wspólnota drogi, no to zdolność do przyzwoitej współpracy na zasadzie poszanowania własnej odmiennych ról wyznaczonych przez konstytucję, to jest gigantyczny kapitał.
A gdyby pan miał wskazać to, co pana różni z premierem dzisiaj, to co by to było?
No, myślę, że jedna rzecz podstawowa i to nigdy tego nie ukrywałem, to jest to, że to, ale to wynika właśnie z różnicy natury konstytucyjnej i z kalendarza politycznego. No, prezydent, jeśli serio traktuje swoje apele, wezwania o pogłębienie procesu modernizacji kraju, o reformy, nie jest skrępowany tym, że zbliżają się wybory parlamentarne. Mógłbym to mówić cały czas, bo tak uważam, że tak trzeba. No, premier stojący na czele najważniejszej siły politycznej
ma wybory,
musi w tym wypadku taktyczyć. Ja mogę pryncypić. Mogę pryncypialnie mówić, jestem koniecznie modernizacja, szybkie reformy. No ale premier musi myśleć o tym, jakie to przyniesie skutki dla jego formacji politycznej. Ja to uznaję, aczkolwiek również uznaję, oczekuję, że ten podział zadań, podział ról będzie zrozumiały także i przez
premiera. To czego pan będzie oczekiwał przede wszystkim od nowego rządu po wyborach?
Ja zamierzam taką przedstawić własną rekomendację tych kwestii, które uważam za istotne, szczególnie dla przyszłości Polski, które się mieszczą w szeroko pojętym planie modernizacji czy reformy, a między innymi dlatego, że mam świadomość, że najbliższe 2 lata to będzie dar od losu, który się tak szybko nie powtórzy. Mianowicie to będą od wielu, wielu lat w zasadzie jedyne 2 lata bez wyborów.
Ale może z kłopotami gospodarczymi.
Może, ale wie pani, bez wyborów, to znaczy nie będzie działał ten mechanizm hamulca ze względu na kalendarz wyborczy, że to zaszkodziło. To jest ten jedyny moment. Dlatego będę starał się zachęcać do takiego
dużego
impulsu.
Żeby w ciągu
impulsu,
tych 2 lat spróbować jak najwięcej zrobić. A jakie miałby pan priorytety przede wszystkim, panie prezydencie?
Mówiłem o tym. Uważam, że musimy patrzeć na to, co się dzieje w Europie. Ja uważam, że idą wszystkie procesy w Unii Europejskiej, idą w kierunku przez Polskę niechcianym, to znaczy pogłębiania integracji tylko w obszarze strefy euro. No i trzeba więc zrobić wszystko, żeby w tej strefie być na jak najlepszych warunkach. Co oznacza, że trzeba także patrzeć na zadania, które stawiają sobie kraje tej grupy w zakresie reformy wewnętrznej. To są problemy i reformy finansów publicznych. To są problemy także, które my mamy rozwiązane w konstytucji, a oni dopiero będą to robili, jeśli chodzi o ograniczenia w możliwości zadłużania budżetu. My to mamy, ten hamulec w konstytucji. No to jest także reforma systemu emerytalnego, prawda? I cały szereg innych rozwiązań, więc uważam, że...
Czy pan przedłoży jakieś propozycje? Pan ma bardzo dobrych fachowców. Pani minister Irena Wójcicka się na tych sprawach przecież zna znakomicie.
Rolą prezydenta nie jest wyręczanie rządu. Rolą prezydenta jest zachęcanie rządu oraz pomaganie rządowi poprzez prowadzenie dyskursu publicznego w kierunku budowania akceptacji dla koniecznej zmiany oraz powiedziałbym coś, co do tej pory rzadko miało miejsce, a ja chciałbym to pokazać, że prezydent może pomagać w przeprowadzaniu trudnych reform, także dzieląc się świadomie cząstką odpowiedzialności za reformę. Więc oczywiście będą i są prowadzone prace nad takim ukierunkowaniem reformy w paru wybranych obszarach. To dotyczy także na przykład według mnie kluczowego dla Polski problemu, jakim jest poprawa jakości procesu legislacji, systemu tworzenia prawa. On jest wadliwy, wyszło to niedawno, także i przy kwestii dyskusji na temat pani Zyty Gilowskiej, kiedy okazało się, że ustawa o NBP aczkolwiek zabrania w sposób jednoznaczny.
To nie wiadomo, co zrobić, gdy
angażowania się politycznego członków Rady Polityki Pieniężnej, ale nie przewiduje żadnej sankcji, jeśli by ktoś złamał ustawę w tym zakresie, bo członkowie Rady nie podlegają ani Trybunałowi Stanu, ani nie było żadnych zapisów, które pozwoliłyby.
Uważa pan, że trzeba by coś zmienić?
Uważam, ja to traktuję jako przykład, że jest wiele takich miejsc w polskim systemie prawnym i to w tych takich newralgicznych, ważnych obszarach, gdzie są albo zostawione, tak powiem, niedopracowane mechanizmy, a świadczące o tym, że w procesie legislacji w Polsce jest co poprawiać, bo chodzi to, czy sprawa związana z tym GMO ostatnio, prawda, tą wrzutką do ustawy o nasiennictwie. Ja uważam, że w tym obszarze tu jest rola prezydenta, ja być może wyjdę z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą. Natomiast jeśli chodzi o reformę emerytalną, ja chciałbym ją wspierać. Chciałbym zachęcać i zmniejszać ryzyko podjęcia tego trudu, bez względu nawet na to, kto by to robił. Jestem przekonany, że to jest po prostu konieczne dla Polski.
Panie prezydencie, pan wspomniał o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o tym separowaniu się trochę Eurolandu od pozostałej części Unii Europejskiej. Polska prezydencja, mówi się, że jest to ona dość niemrawa, nawet biorąc pod uwagę, że Europa była na wakacjach, ale nie bardzo, bo jednak kryzysy wstrząsały. Czy rzeczywiście w trakcie polskiej prezydencji my powinniśmy bardziej aktywnie działać, żeby ta przepaść między, czy ten rozdźwięk, ten rów między krajami strefy euro, a tymi, którzy nie są, się nie powiększał? I co właściwie moglibyśmy zrobić? Co pan jako prezydent mógłby zrobić?
Znaczy ja uważam, że polska prezydencja jest do tej pory jest udaną prezydencją, bo też prawdą jest, że przypadła na okres niesłychanie trudny, głębokiego kryzysu zarówno gospodarczego w krajach strefy euro, jak i kryzysu politycznego związanego z sytuacją w Afryce Północnej, gdzie w obu tych kwestiach polska rola była z natury swojej rzeczy trochę ograniczona. No, nie wzięliśmy udziału w operacji militarnej w Libii, będziemy się angażowali w pomoc humanitarną, wsparcie polityczne, no ale to też powodowało, że gdzie indziej decyzje najistotniejsze zapadały w kręgu krajów, które po prostu uczestniczyły militarnie w rozstrzygnięciach w Libii. Podobnie z kryzysem. No, kryzys nas nie dotknął w sposób istotny. Nie jesteśmy członkiem strefy euro, więc nasza rola w przezwyciężaniu tego kryzysu...
Ale nawet nasz minister finansów nie jest dopuszczany.
No i to jest ten problem właśnie, o którym mówimy, więc to trzeba po prostu uznać. Takie są realia. Ale ja oceniam polską prezydencję dobrze. Uważam, że absolutnie sobie radzimy. Wielkim pytaniem jest to, co będzie, co się uda zrobić ze szczytem Partnerstwa Wschodniego w Polsce. Nad tym pracujemy. Ja także wspomagam tutaj, między innymi rozmawiając z prezydentem Janukowiczem na temat sytuacji wewnętrznej.
No właśnie, bo wydaje się, że nie będzie tego stowarzyszenia z Ukrainą.
Ja myślę, że będzie. Ono się może przesuwać w czasie, bo rzeczywiście klimat wokół
Ukrainy
może się pogorszyć.
Ale w czasie polskiej prezydencji może nie być,
no tak?
No tak,
wie pani, ale miarą polskiego sukcesu i tak powiem, polski sukces, jeśli i nawet przypadłby, to będzie polski sukces, jeżeli przypadnie na okres poza prezydencją polską, bo przecież wspieranie dążenia Ukrainy do integrowania się ze światem zachodnim to jest stary polski postulat od początku niepodległości państwa polskiego, prawda? Tak to formułowaliśmy od wielu, wielu lat i to jest, staramy się być temu
wierni. Europa stała się powściągliwa w ostatnim czasie.
Staje się tak, ale wie pani, z drugiej strony postęp, jeśli chodzi o wdrażanie niektórych rozwiązań oczekiwanych przez Europę, mam na myśli w sferze gospodarczej, głównie innych, na Ukrainie też robi wrażenie.
Bo tutaj główną przeszkodą jest sprawa pani Julii Tymoszenko?
Nie wiem, czy głównym, ale niewątpliwie jest utrudnienie jest tworzy gorszy klimat, ale więcej o tym rozmawiałem z prezydentem Janukowyczem i mam nadzieję, że taka przyjazna zachęta do szukania rozwiązań, które by eliminowały niepotrzebne bariery i kłopoty, przyniesie odpowiedni efekt. Polska niezmiennie, także i polski prezydent, niezmiennie będzie wspierać dążenia Ukrainy do uczestnictwa w integracji europejskiej na różnych zasadach. I to Ukraina wie. Mam nadzieję, że także i polskie obawy formułowane właśnie głównie w kontekście sprawy pani Julii Tymoszenko będą przyjmowane ze zrozumieniem. Tak jak ze zrozumieniem my musimy trochę patrzeć na dla nas trudną sprawę. No jednak problem tego kontekstu umowy gazowej, złej umowy podpisanej przez premiera ukraińskiego wbrew intencjom i zaleceniom ówczesnego prezydenta ukraińskiego, a obie postacie są z tego samego nurtu rewolucji pomarańczowej, no musi też stanowić pewną podstawę do dostrzegania innego także aspektu problemu pani Julii Tymoszenko niż tylko i wyłącznie rozgrywki wewnętrznej politycznej.
Premier Putin uruchomił gazociąg północny przedwczoraj. Co powinniśmy zrobić? Przyłączyć się?
No to były czas, takie decyzje można było podejmować parę lat temu, kiedy jeszcze nie było rozstrzygnięte ostateczny kształt inicjatywy niemiecko-rosyjskiej. Wtedy Polska postawiła na zablokowanie tej inicjatywy, bo ona rzeczywiście dla Polski była i jest niekorzystna. Była wtedy motywowana politycznie, no bo jeśli decyduje się ktoś na wybudowanie drożej rurociągu po dnie Bałtyku, niż by kosztowało to poprzez Polskę, no to znaczy są inne względy niż tylko ekonomiczne wchodziły w grę, były to względy polityczne. Jestem przekonany, że może w dzisiejszej atmosferze już by do tego nie doszło, no ale doszło, stało się. Więc będziemy pewnie, musimy po pierwsze sami stawiać na własną niezależność w zakresie dostaw surowców energetycznych i to się dzieje, to jest gazoport między innymi, to mogą być także umowy współpracy z Ukrainą w niektórych obszarach. No ale to także ewentualna perspektywa gazu łupkowego, ale to także jest nieuleganie panice, no bo przecież my dla Rosji jesteśmy bardzo dobrym klientem, bardzo dobrze płacimy za ten gaz, mimo że będą go tłoczyć więcej pod dnie Bałtyku do Niemiec, no to nie sądzę, aby jakikolwiek rozsądny polityk rosyjski chciał ryzykować utratę dobrego klienta polskiego, bo też i złoża tego gazu są różne na terenie Rosji, w różnych miejscach położone, więc wydaje się, że no to jest porażka gdzieś u podstaw, której pewnie leżą no nie najlepsze rozeznania tego, co może dziać się w ówczesnej Europie, no ale którą trzeba po prostu uwzględniać i z tym żyć jak najlepiej.
Czy słusznie utwardziliśmy nieco w ostatnich miesiącach politykę wobec Litwy?
Ja jestem, jak mówiłem, ja mam kawał serca rodem z Litwy, tak. Bo moja rodzina, polska rodzina, mieszkała na Litwie ponad 3 wieki. Jeszcze mój ojciec urodził się nie na Wileńszczyźnie, ale na terenie przedwojennego państwa litewskiego, tak zwanej Litwy Kowieńskiej. I wydaje mi się, że dużo wiem i że mam na temat Litwy i że mam większą nie tylko wiedzę, ale oczywiście oprócz sentymentu mam jakąś wiedzę. Ja jedno wiem, że z Litwinami po pierwsze liczenie na to, że tak powiem, przyjdzie koza do woza, to jest...
Nie sprawdzi się.
Litewska koza nie przyjdzie do żadnego woza. To wszyscy wiedzą. Natomiast błędem polskim było w ciągu tych 20 lat, tak powiem, nie podejmowanie problemu, jak się okazało, dla Polaków w Polsce niesłychanie ważnego, jakim jest problem mniejszości polskiej. My bez Litwy w sensie politycznym Polska mogłaby egzystować. Litwa bez Polski gorzej, bo to droga była do Unii Europejskiej, droga do NATO, droga do integracji, każdej komunikacji i tak dalej. I uważam, że w tamtych czasach można było skutecznie zabiegać o to, aby problem mniejszości polskiej był rozwiązywany tak, żeby i w Polsce była satysfakcja z tego, że zadbaliśmy o nasze własne trochę sentymenty wynikające z roli Wilna, kultury polskiej Wilny.
A teraz jest spad, panie prezydencie?
Ja wie pani, ja uważam, że miałem kiedyś ciekawą rozmowę z jednym z poprzednich premierów Litwy, jako marszałek Sejmu. Mówiliśmy, z troską mówiłem, bo rzeczywiście problemy stosunków polsko-litewskich leżą mi na sercu. Powiedziałem, pytałem właśnie o problemy mniejszości, sugerowałem jakieś rozwiązania. Powiedział, a wie pan co, a może byśmy to tak zrobili pakietowo. Ja mówię, super, pakietowo to znaczy. Litwa powinna określić swoje interesy do Polski. Ma je gospodarcze, ma je komunikacyjne, ma polityczne. My chronimy niebo litewskie, prawda, polskie samoloty. My mamy też szereg interesów.
Czyli zebrać wszystko i
pakietowo to załatwić.
Razem.
To społeczeństwo litewskie by to łatwiej uznało. A na końcu powiem, że trzeba pracować u fundamentów. To znaczy, tak jak w Polsce nas zmieniło na terenie, powiedzmy, pogranicza polsko-litewskiego, polsko-białoruskiego, polskie postawy wobec mniejszości narodowych zmieniła w znacznym stopniu działalność wspaniałego stowarzyszenia Pogranicze SEIN, tak, ale adresowane głównie do Polaków, budujące przekonanie, że mniejszości narodowe z ich kulturą, ich odrębnością religijną stanowią wartość, to takie same Pogranicze chciałbym bardzo, żeby powstało po stronie litewskiej, adresujące swoją działalność do społeczeństwa litewskiego i do elit.
Musimy powoli kończyć, ale muszę panu zadać pytanie, czy ciągnie pana na polowanie?
Bardzo, ja powiem, ja uczestniczę w polowaniach i poluję, no tyle, że robię to z moimi przyjaciółmi, z moim synem, moim zięciem. Oni polują, jakby jestem, towarzyszę im w tych łowach, ale...
Nie strzela pan. Tak?
Ale no właśnie te przyjęte ograniczenia kosztują mnie bardzo wiele. No nie, jest jakiś, powiedziałem, to trochę jest tak jak picie piwa bezalkoholowego, ale ja przypomnę, że ja powiedziałem, że będę się starał na prośbę moich dzieci i starałem się już półtorej roku i to jest trudne i ciężkie, no bo każdy człowiek ma prawo do własnej pasji, szczególnie wtedy, jeżeli to jest pasja.
I nie wszystkie starania się zawsze udają, panie prezydencie.
Jeżeli dojdę do takiego wniosku, to pani o tym powie.
Bardzo dziękuję. Pan prezydent Bronisław Komorowski był gościem poranka. Dziękuję, panie prezydencie.
Bardzo serdecznie
Państwa
dziękuję.
Zapraszam na nieco spóźnione informacje, a za chwilę komentatorzy.